Jest sobota, 2 maja, zbliża się 14.07. Wobec tego za chwilę nasz magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Marcin Kosiński za konsoletą, Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa w Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a dziś w Kulturalnym Lubuskim między innymi o rządowej zapowiedzi odmrożenia działalności niektórych instytucji kultury, o działalności internetowej Zielonogórskiego Teatru. Z korespondencji Izabeli Patek z Gorzowa Wielkopolskiego dowiemy się między innymi o sytuacji na rynku książki, na rynku wydawniczym, który również swoją działalność przenosi do strefy wirtualnej. A muzycznie na dobry początek. W majowe klimaty wprowadzą nas Wyspy Dobrej Nadziei piosenką do słów wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W minioną środę podczas konferencji prasowej prezesa Rady Ministrów ogłoszono decyzję rządowego zespołu zarządzania kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury. Od 4 maja, od najbliższego poniedziałku, mogą to zrobić między innymi muzea, galerie sztuki, biblioteki. Jak podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza jednak nakazu ich otwarcia. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania w każdym przypadku podejmie dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym, a jak to będzie wyglądało w przypadku Zielonogórskiej Książnicy, opowiedziała nam Anna Urbańska.
Biblioteka Norwida w Zielonej Górze ma dobrą informację dla swoich czytelników, bowiem my planujemy rozpoczęcie stopniowego wznawiania działalności od 4 maja i te poszczególne etapy zostały przez nas dokładnie zaplanowane i będą przeprowadzone zgodnie z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa oraz wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszym etapie, który rozpocznie się właśnie 4 maja, Biblioteka Norwida uruchomi przyjmowanie zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych do Biblioboksu. W poniedziałek w godzinach porannych przed machem głównym biblioteki ponownie zostanie otwarty biblioboks, do którego będzie można zwracać książki, jak również inne materiały biblioteczne, na przykład filmy. Zwrócone egzemplarze z biblioboksu trafią na 14 dni do pomieszczeń kwarantanny. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować naszych czytelników, że na przetrzymane materiały czekamy do końca maja. One najpóźniej do 30 czerwca zostaną przez nas ściągnięte z kont czytelników. Jak również chcę poinformować, że wstrzymane z dniem 13 marca naliczanie kar zostanie 1 lipca ponownie odblokowane. Oczywiście, jeżeli ktoś miał naliczane kary przed 12 marca, one pozostają w mocy. Kolejny, drugi etap stopniowego wznawiania działalności zakłada otwarcie w holu budynku głównego biblioteki punktów odbioru książek zamówionych przez czytelników za pośrednictwem katalogu elektronicznego lub telefonicznie. Ten etap chcielibyśmy wdrożyć 18 maja. Także na tym etapie zwroty nadal przyjmowane będą wyłącznie do biblioboksu. W zależności od rozwoju sytuacji, w tym sytuacji epidemiologicznej, wdrażane będą kolejne etapy stopniowego wznawiania działalności biblioteki, o czym będziemy szczegółowo informować w dalszych komunikatach.
A przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak od 4 maja będzie działać biblioteka imienia Norwida w Zielonej Górze. Przy telefonie w Gorzowie Wielkopolskim jest natomiast Izabela Patek w tej chwili. Dzień dobry, witaj. Czy słyszymy się?
Dzień dobry, słyszymy się.
Izabelo...
Myślę, jeszcze tylko przerwę, przepraszam. Tak. Że słychać chyba ptaszki za moim oknem, bo pięknie śpiewają, jak to w maju bywa.
A to bardzo piękna okoliczność, te śpiewające ptaszki do twojego telefonu. Powiedz, jak radzą sobie biblioteki, jak będą radzić sobie biblioteki w zasadzie od najbliższego poniedziałku. Przed chwilą usłyszeliśmy, jak radzi sobie rynek wydawniczy z pandemią.
No właśnie, rynek wydawniczy radzi sobie tak, jak na to pozwalają okoliczności. Wszyscy wiemy o tym, że maj to miesiąc książki. W maju co roku od wielu lat odbywają się w Warszawie wielkie targi książki. W tym roku nie odbędą się ze zrozumiałych względów. Z tego, co sprawdzałam, w Polsce znajduje się ponad 300 wydawnictw książkowych. Każde z nich wydaje co miesiąc kilkanaście, kilkadziesiąt nawet tytułów. I teraz ta promocja książek przeniosła się właśnie do internetu. Zajrzałam na stronę internetową Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak w Krakowie. I znajduje się tutaj między innymi zaproszenie na internetową majówkę z książką. Także wydawnictwa zapraszają na majówki książkowe i w ramach tej majówki znalazłam propozycje książek, które warto przeczytać, między innymi książek dla dzieci. I tu polecałabym na przykład taką publikację Emocje, niby nic, a jednak, czy książkę dla dzieci Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże, a także taką znaną pozycję książkową Supercepcja, kolejną część tej Supercepcji Sekret ulicy Ciemnej. Dla dorosłych myślę, że na czas pandemii, dla rozweselenia się i odreagowania różnych emocji warto przeczytać komedię kryminalną pod tytułem Kratki się pani odbiły. To powieść o szalonej emerytce Zofii Wilkońskiej, która trafiła za kratki i w tej książce opisane są jej przygody.
Brzmi bardzo ciekawie.
Prawda? Ja też chciałabym zapoznać panią Zofię Wilkońską, ale też no i w czasach zarazy zdarza nam się miłość, o czym wiemy. Warto więc.
No to Marquez o tym już napisał.
Tak, ale warto przeczytać o miłości i innych obsesjach. To taka publikacja jest promowana na stronie wydawnictwa Znak. Również w Krakowie od wielu lat działa wspaniałe, prestiżowe wydawnictwo literackie, które na swojej stronie internetowej prezentuje zapowiedzi i omówienia ciekawych pozycji. Między innymi książki, która znakomicie sprawdzi się w czasach zarazy, to Nunci, Strategia życia na miarę XXI wieku. Autorzy zapewniają, że doskonaląc Nunci, udoskonalasz siebie. Wydawnictwo literackie poleca też Małe grozy, hipnotyzującą i magiczną opowieść Z serca warmii. Książki oczywiście można zamówić przez internet, ponieważ księgarnie są zamknięte, ale o czym mówiliśmy, już za niedługo będą działały biblioteki, więc te pozycje w bibliotekach...
Tak, księgarnie też mają być już otwarte w najbliższym czasie. W przyszłym tygodniu już ma to ruszyć wszystko.
Świetnie. Na stronie wydawnictwa również możemy znaleźć informacje o innych ciekawych książkach, ale jeszcze zajrzałam na stronę wydawnictwa Muza, to warszawskie wydawnictwo, też prestiżowe, wydające niezwykle ciekawe książki, wiele powieści. I tutaj jednak, jeśli chodzi o powieści innego gatunku, mianowicie literaturę faktu i książki historyczne, warto przeczytać książkę Matki Wielkich Polaków, czy też reportaż książkowy autorki reportaży prasowych Heleny Kowalik pod tytułem Słynne procesy XX wieku, Słynne procesy II Rzeczpospolitej. Ale też myślę, że niezwykle ciekawą pozycją jest książka Zamień leczenie na jedzenie profesora Andreasa Michalsena. I też jeśli chodzi o książki wydawnictwa Muza.
To szczególnie chyba ważne w obecnych czasach. Zamień jedzenie na leczenie, czy leczenie na jedzenie.
Tak, to bardzo ważne. Tak jest. I wracając tutaj do Gabriela Garcia Marqueza, to właśnie na stronie wydawnictwa Muza znajdują się informacje o książkach tego autora, które można sobie zamówić, a są to nie tylko Miłość w czasach zarazy, ale również jego takie powieści jak Na fałszywych papierach w Chile, czy Opowieść o rozbitkach. Ale jeżeli jesteśmy już w kręgu prozy iberoamerykańskiej, to ja szczególnie polecam taki wspaniały tryptyk kryminalny Ewy Garcia Sanchez de Urturi pod tytułem Cisza Białego Miasta, to pierwsza część. Później ukazała się druga część Rytuały Wody, a właśnie ukazała się trzecia część Władcy Czasu, która kończy ten wspaniały tryptyk.
Izo, i na tym skończmy,
skończmy
na razie.
I tylko dopowiem, że w czasach zarazy książki można zamówić właśnie przez internet. Dostępne są również audiobooki i można na stronach różnych wydawnictw słuchać choćby fragmentów różnych powieści czytanych przez aktorów.
A my tymczasem posłuchajmy muzyki Stanisława. Sława Sojki. W Gorzowie Izabela Patek. Witam cię, Izabelo, po raz drugi.
Witam raz jeszcze. Tym razem chciałabym słów kilka poświęcić plastyce, sztuce.
I Muzeum Lubuskiemu imienia Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, jak się domyślam.
Tak, a wszystko to z okazji zbliżającej się 65. rocznicy wystawy, ogólnopolskiej wystawy młodej sztuki, która odbyła się...
To czasy już bardzo zamierzchłe, tak? Tak jest. W 1955 roku, zdaje się.
Tak, i właśnie ta 65. rocznica w tym roku przypada. A jaki związek ta wspaniała wystawa, to co działo się przed 65 laty, ma z Gorzowem? Otóż taki, że w Gorzowie znajduje się największa w Polsce kolekcja artystów z kręgu Arsenału, artystów, którzy wystawili swoje prace w 55 roku właśnie w Warszawie, a pokazano wówczas dokładnie 486 prac 244 autorów. Inicjatorami wystawy byli Janina Jasińska-Luterek, Jacek Sienicki, Jan Dziędziora, Marek Oberlander. W Muzeum Lubuskim, tak jak wspomniałam, imienia Jana Dekerta, znajduje się największa kolekcja tych prac tych artystów. Ona się ciągle powiększa. Kolekcja została zainicjowana w 1977 roku przez Jacka Antoniego Zielińskiego, który tutaj przyjechał z Warszawy i tworzył tę kolekcję. Zbiór ten stanowi jedną z najwartościowszych kolekcji polskiej sztuki współczesnej. W Muzeum imienia Jana Dekerta w Gorzowie, w Spichlerzu, znajdują się prace takich artystów jak Marek Oberlander, wspomniany wcześniej, i Janina Jasińska, Teresa Mellerowicz-Gella, Jacek Sempoliński, Izak Celnikier czy Barbara Jąszer.
No, przepraszam, że ci przerwę, to zdaje się była na tyle ważna wystawa w 1955 roku, zresztą zorganizowana przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, że ona zrywała z poetyką z socrealizmu, prawda?
Tak, bo ci młodzi ludzie chcieli zamanifestować właśnie swój protest przeciwko socrealizmowi. A organizatorzy wystawy nadali tej wystawie takie hasło przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, i dlatego też część prac dotyczyło tego właśnie tematu. Jednym z najbardziej znanych dzieł z tej kolekcji jest praca Andrzeja Wróblewskiego, zresztą wybitnego twórcy, który bardzo młodo zmarł w wieku lat 30. Jest to portret mężczyzny na czerwonym tle. Ten obraz był wielokrotnie prezentowany na wystawach w muzeach polskich i europejskich, bo jest to niezwykle ciekawa praca. W Gorzowie na jednym z budynków znajduje się mural przedstawiający właśnie ten obraz. Jacek Antoni Zieliński osobiście zakupił tę pracę od matki Andrzeja Wróblewskiego, która mieszkała w Krakowie. A wspominając o Andrzeju Wróblewskim, ten artysta ma również na swoim koncie pracę, których tematem była właśnie II wojna światowa. Między innymi obraz Rozstrzelanie. W Muzeum Jana Dekerta znajduje się szkic do tego obrazu, a samo dzieło można obejrzeć w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W roku 2018 z inicjatywy Wojciecha Luterka, męża Janiny Jasińskiej-Luterek, w Gorzowie powstała fundacja Arsenał 55, której celem jest właśnie promowanie młodej sztuki i nawiązywanie do idei, która w 55 roku została zainicjowana, czyli idei wolności, idei tworzenia sztuki przez młodych ludzi.
No i mamy nadzieję, że od przyszłego tygodnia być może już można będzie to wszystko w Muzeum imienia Dekerta w Gorzowie obejrzeć, prawda?
Tak. I utworzono właśnie nagrodę imienia Janki Jasińskiej. Myślę, że warto zobaczyć tę kolekcję, która znajduje się, przypomnę raz jeszcze, w Spichlerzu w Gorzowie przy ulicy Fabrycznej 1, bo tych prac, jak mówiłam, jest tak dużo, są one tak wspaniałe i tyle mówią o naszej historii, tyle mówią o emocjach, tyle mówią o ówczesnych młodych ludziach, że teraz właśnie inicjatorzy utworzenia tej fundacji chcieliby nawiązać do myśli, do idei, które ci młodzi ludzie wówczas prezentowali. I myślę, że to się uda, że młodzi ludzie z Polski, z Europy będą chcieli brać udział w konkursie plastycznym, który ma być organizowany, i tę wystawę będą, i tę nagrodę
dziękuję
będą otrzymywali, a wystawę będziemy mogli ciągle oglądać.
Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję za relację. Zapraszam Państwa na chwilę muzyki, chwilę oddechu z Jackiem Klejfem. Wiemy już, że od poniedziałku powoli zaczną wracać do życia muzea i biblioteki. Nie wiemy natomiast, kiedy normalną działalność rozpoczną teatry, opery, filharmonie. Wiemy tylko, że nastąpi to w czwartym etapie znoszenia obostrzeń, lecz nie wiadomo, kiedy ten etap nastąpi. Tego nie wie nikt. Tymczasem teatry starają się przypominać o sobie widowni, publikując zapisy wideo swoich przedstawień w internecie i nie tylko w internecie. W podobny sposób postępuje Lubuski Teatr w Zielonej Górze, o czym opowiedział nam jego dyrektor Robert Czechowski. Dziś kolejna transmisja w internecie spektaklu przygotowanego przez Lubuski Teatr. Na początku mieliśmy Ach, Odessa Mama, a potem Gdy przyjdzie sen. Dzisiaj o godzinie 18:00 emisja spektaklu Czasami księżyc świeci od spodu.
To jest oczywiście kolejny odcinek naszej serii ukłonu w stronę naszych ukochanych widzów, którzy dosyć gęsto na różnych płaszczyznach zapraszają nas do przypominania niektórych ich ulubionych spektakli. I tu jest cała lista życzeń od Piaf przez Ach, Odessa Mama, Gdy przyjdzie sen, Trash Story, Sen nocy letniej, Wizytę starszej pani, no przeróżne spektakle, więc kierujemy się przede wszystkim następującymi ideami. Jedna to, żeby spektakl nie schodził poniżej pewnego poziomu artystycznego, więc wybieramy te spektakle, które są naszymi sztandarowymi spektaklami. A drugi warunek jest taki, że to musi być w miarę przyzwoicie nagrane, tak żeby nie traciło zbyt dużo na jakości przy wrzucaniu w internet. Zaczęliśmy od spektaklu ukochanego przez naszych widzów, Ach, Odessa Mama, wielkie muzyczne widowisko w reżyserii i autorstwa Jana Szurmieja, jedno z najbardziej ukochanych przedstawień w naszym teatrze. Około 2600 osób oglądało w sobotę i w niedzielę tę transmisję. My oczywiście uczymy się tego wchodzenia w internet, więc popełniliśmy kilka błędów technicznych. Już wiemy, na czym one polegały i drastycznie polepszyła się jakość już kolejnej transmisji, a przypomnę, że następna, która też miała około 2000 widzów, to był spektakl Kasi Dworak i Pawła Wolaka w ich reżyserii, ich autorstwa, Gdy przyjdzie sen. Znakomita kreacja zespołowa, przypomnę, obsypana na kilku festiwalach wieloma bardzo prestiżowymi nagrodami. Kolejną prezentacją będzie właśnie dzisiejsza, czyli Czasami księżyc świeci także od spodu, również autorstwa i w reżyserii Kasi Dworak i Pawła Wolaków. Kolejne bardzo interesujące przedstawienie, bardzo dobrze również nagrane, więc ciepło zapraszam i od 18 albo 18 z groszami, bo przypominam, że to jest przedział 18-21, w tym przedziale link podany na naszej stronie i na naszym Facebooku do naszego kanału YouTube'owego będzie aktywny. Albo po prostu w YouTubie wpisać Czasami księżyc świeci także od spodu, Lubuski Teatr i powinno się Państwu udać połączenie. Można dzisiaj to oglądać, czyli w sobotę od 18 do 21 i jutro, czyli w niedzielę od 18 do 21. Za tydzień pokażemy inscenizację świetnej sztuki Magdy Fertacz, Trash Story. To również kreacja zbiorowa, ale to będzie za tydzień. Potem kolejne prezentacje, między innymi przymierzamy się do Księgi Dżungli, słynnej inscenizacji wspaniałego widowiska muzycznego w reżyserii i autorstwa Jurka Bielunasa. To jest ukochane przedstawienie naszych Milusińskich, ale i dorośli z przyjemnością tę Księgę Dżungli zobaczą. Znakomite piosenki, fantastyczne układy, piękny spektakl. No a potem będzie wysyp kolejnych przedstawień. To będzie oczywiście miało charakter takiego swoistego erzacu, takiej tabletki, która ma przypomnieć, że żyjemy, że pamiętamy o naszych widzach i chcemy, podając taką okruszynkę jedzenia, spowodować głód metafizyczny, żeby po pandemii złaknieni tego pokarmu dla duszy wrócili jak najszybciej, jak najliczniej do naszego teatru. Ta sytuacja jest wyjątkowo trudna dla wszystkich teatrów, ponieważ nawet jeżeli się chce być aktywnym w internecie, to przy totalnej, mówiąc językiem kolokwialnym, bryndzy finansowej, jaka jest oczywista, wynikająca z pandemii, my jeszcze musimy płacić za udostępnienie każdej swojej aktywności internetowej. W związku z tym wyszukujemy takich tekstów, które są tekstami klasycznymi albo tekstami współczesnymi, ale nieobarczonymi tantiemami, ponieważ no, dla przykładu taka prezentacja wizyty starszej pani na dzisiaj kosztowałaby nas i jednorazowe udostępnienie w internecie mniej więcej między 400 a 500 euro, czyli chcąc dwukrotnie państwu zaprezentować wizytę starszej pani, świetnie nagraną zresztą i myślę, że byłaby to znakomita uczta dla ducha, musielibyśmy zapłacić około 1000 euro, no po prostu nas na to nie stać, więc negocjujemy w tej chwili z ZAIKS-em obniżenie stawki. Sądziliśmy, że na ten czas pandemii te stawki powinny być symboliczne, ponieważ teatr na tym nie zarabia. Chcąc zrobić przyjemność swoim widzom, jeszcze naraża się na koszty, więc to jest jeden element. Kolejny to właśnie na Instagramie pojawiła się już cała seria krótkich filmików, których autorami są poszczególni aktorzy. Zaczęliśmy od Eli Donimirskiej, teraz następni będą aktorzy nagrywać krótkie filmiki pod elastycznym hasłem „Jak sobie radzisz w czasie pandemii i co proponujesz, żeby nie stracić do końca wiary, poczucia humoru i poczucia sensu jednak całej tej sytuacji”. Aktorzy w absolutnie wolny sposób nagrywają takie filmiki. Natomiast chciałbym zaraz po tej majówce ruszyć z formą internetową prób wznowieniowych, mających na celu przypominanie tekstu, bo pandemia zastała nas tuż przed premierą Orzenków. Jesteśmy po długim etapie prób stolikowych. Niestety w tym momencie przerwano naszą pracę, jak w wielu teatrach, więc chciałbym zobaczyć, jaki jest stan pamięci aktorów i będziemy również przygotowywać się do przypominania sobie, również w internecie, tych spektakli, które będziemy planować na ewentualny powrót na deski teatru we wrześniu. Tu założenie jest takie, że przenosimy najciekawsze spektakle ze sceny kameralnej na scenę dużą, bo my średnio licząc tracimy miesięcznie jako teatr około 150 tysięcy złotych, nie grając i nie mając żadnych wpływów. Nasi pracownicy, aktorzy, ekipa techniczna, impresariat traci drugie tyle. Po prostu nie zarabiają pieniędzy za zagrane spektakle, więc będziemy musieli, jak tylko ruszymy, pamiętać o stronie ekonomicznej, bo wylądujemy w dużej dziurze i deficycie finansowym i trzeba będzie to znowu nadganiać i nadrabiać, żeby to od strony ekonomicznej miało sens. Ale każda forma powrotu będzie dla nas bardzo ożywcza. Takie są plany na ten trudny okres.
Nie tylko teatry starają się jakoś funkcjonować w przestrzeni publicznej przy pomocy internetu. Z dużym powodzeniem robią to również biblioteki. Jak się okazuje, literatura w formie cyfrowej cieszy się obecnie coraz większym powodzeniem, a o kwietniowej działalności online Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Norwida w Zielonej Górze opowiedziała nam Anna Urbańska.
Książki w formie tradycyjnej nie są wypożyczane, ale nasi czytelnicy oczywiście nie są pozbawieni dostępu do książek z legalnego źródła. Nasza książnica co miesiąc rozdaje swoim czytelnikom kody dostępu do platformy Legimi zupełnie darmowo. W tym miesiącu rozdaliśmy ich aż 300, czyli o 100 więcej niż zazwyczaj. I na tej to platformie naprawdę jest w czym wybierać, bowiem znajdziemy tam aż 28 tysięcy tytułów książek w wersji cyfrowej. Sprawdziliśmy, jakie e-booki najchętniej czytają nasi czytelnicy w czasie kwarantanny na Legimi i okazuje się, że na liście najpopularniejszych 10 tytułów znalazły się głównie książki sensacyjne, romanse i oczywiście kryminały. Z listy najpopularniejszych tytułów nie schodzi także twórczość noblistki Olgi Tokarczuk i tutaj jej książka Bieguni. Najczęściej wypożyczoną książką w marcu i w kwietniu był romans z elementami powieści sensacyjnej 365 dni autorstwa Blanki Lipińskiej. Książka co prawda ukazała się jakieś 2 lata temu, natomiast w lutym tego roku na ekrany kin wszedł film o tym samym tytule, nakręcony na podstawie książki, więc jak sądzę, jest to przykład ukazujący tendencję, iż podany tytuł książki sięgamy także wskutek inspiracji filmem. Zainteresowaniem czytelników cieszyła się także kolejna pozycja z tej serii, Ten dzień, więc jak sądzę, także trzecia książka z serii spotka się z dużym zainteresowaniem czytelników. Czytelnicy zielonogórskiego Norwida także bardzo chętnie sięgają nadal po kryminały Remigiusza Mroza. Na liście najpopularniejszych tytułów znalazły się książki Głosy z zaświatów i Iluzjonista. Na liście najpopularniejszych 10 książek na Legimi kolejna książka będąca przykładem inspiracji filmem, tym razem popularnym serialem, to Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Na tej liście znajdziemy jeszcze także O krok za daleko Harlena Cobena, Złączeni honorem Corey Reilly, czy też Nero Sary Bryan i Serce gangstera Anny Wolf. te tytuły otwierające zagraniczne serie mafijne, które miały swoje premiery na początku tego roku. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co czytają nasi czytelnicy z tak zwanego wolnego dostępu, czyli na przykład na portalu Wolne Lektury czy w otwartej bibliotece Polony. Zauważyliśmy także bardzo duży wzrost liczby czytelników Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej i tutaj zauważyliśmy znaczny wzrost w stosunku do tego, co było do 1 marca, bowiem wcześniej odnotowaliśmy 26 tysięcy wyświetleń, natomiast dziś jest ich blisko 44 tysiące.
Instytucje kultury, niektóre przynajmniej, budzą się powoli do życia. To przebudzenie jednak może być i w przypadku wielu placówek z pewnością będzie bardzo nieprzyjemne. O tym i o pewnej krakowskiej inicjatywie będzie w felietonie mówiącego w tej chwili te słowa do Państwa.
Kulturalne Lubuskie.
To prawdopodobnie jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni już felieton, zachęcający do korzystania z propozycji online instytucji kulturalnych ze świata, Polski i regionu, z cyklu ukazującego się w Kulturalnym Lubuskim od połowy marca mniej więcej. Od najbliższego poniedziałku bowiem mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki i biblioteki. Nie w pełnym zakresie działalności co prawda, ale mogą. To bardzo dobra wiadomość. Niech chociaż one zaczną budzić się z niezawinionego letargu. W dalszym ciągu nie wiemy jednak, jak długo będą pauzować teatry, co dotyka również osobiście autora tego felietonu, opery, kina. Trudnej sytuacji polskich instytucji kultury właśnie, potraktowanych en bloc, i pewnej inicjatywie ogłoszonej ponad 10 dni temu chciałbym poświęcić ten felieton zamiast zachęcania Państwa do odwiedzania stron internetowych kulturalnych instytucji. Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłosiło ostatnio inicjatywę o nazwie Alert Kultura. Jest to po prostu raport o stanie kultury w dobie koronawirusa sporządzony przez ekspertów dwóch wspomnianych wyżej gremiów. Jak przekonują autorzy raportu, ludzie kultury mają prawo poznać rządowy i samorządowy plan jej odmrażania. Ten rządowy plan z grubsza poznaliśmy w środę. O samorządowych planach pomocy dla kultury, a właśnie samorządom w Polsce kultura podlega w największej mierze, niewiele na razie wiadomo, choć z moich nieoficjalnych informacji wynika, że co najmniej kilkoro dyrektorów kulturalnych placówek, dla których organami założycielskimi są różnego autoramentu samorządy, już otrzymało informacje o tym, że fundusze na działalność ich instytucji zostaną drastycznie zmniejszone. Różnica sięga nierzadko kilkuset tysięcy złotych. Informacji towarzyszyło pytanie zadane przez urzędników, w jaki sposób dyrektorzy zamierzają ciąć koszty. Odpowiedź nasuwa się sama. Na horyzoncie widać już zwolnienia pracowników oraz cięcia i tak skromnych wynagrodzeń. Podobnych wieści spodziewa się wielu kierujących bibliotekami, muzeami i teatrami w Polsce, bo symptomy urzędniczych decyzji mających lada chwila nadejść są aż nadto widoczne. Pokutuje tu, jak sądzę, pogląd, odziedziczony jeszcze po urzędniczych pokoleniach z czasów słusznie minionych, bo, jak piszą autorzy projektu, w kraju wywieszono karteczki kultura nieczynna do odwołania nie tylko na drzwiach instytucji, teatrów, muzeów, ale także departamentów kultury. To wskazuje, że ciągle pokutuje myślenie o ludziach sektora kultury jako o klasie próżniaczej, a o kulturze jako dodatku do życia, rozrywce, piękno duchów. A przecież kultura to również sensotwórczy wymiar egzystencji jednostek, wspólnot i zbiorowości. Sprowadzanie kultury do rozrywki, do igrzysk, tylko ją wynaturza. Nie można żyć bez chleba, ale także bez powietrza, bez oddechu. A kultura jest jak tlen, którego potrzebuje każdy, kiedy oddechu nie może złapać, kiedy wszystko go przytłacza i czyni bezsilnym. Czytamy w alercie. Polskie społeczeństwo, podobnie jak wszystkie nacje, nie zapomni o pandemii z dnia na dzień. Trauma z nią związana będzie nam towarzyszyć długo, kto wie, czy nie przez lata. Gdy minie heroiczny okres lekarzy, niezbędni będą kustosze i kuratorzy pamięci zbiorowej, pomagający wszystkim w sztuce współistnienia. Przychodzi czas na kulturę solidarności. Bez kultury społeczeństwo nie powróci do życia, piszą eksperci Alertu Kultura. Warto, by trafił on nie tylko na urzędnicze biurka, ale także do serc i umysłów naszych samorządowych demiurgów. I to już prawie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Marcin Kosiński za konsoletą, Janusz Młyński przy mikrofonie. Natomiast zakończenie dzisiejszej audycji będzie należało tradycyjnie do Andrzeja Pierzchały, a ściślej do felietonu jego autorstwa. Dzisiaj będzie o książce Grzegorza Kasjaniuka. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.